Radio Kraków.
Jest już z nami Krzysztof Gierat, czyli dyrektor krakowskiego festiwalu filmowego. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
35. gala wręczenia europejskich nagród filmowych odbyła się ponad tydzień temu. Gala chyba wyjątkowa, z jednej strony jubileuszowa, z drugiej strony po raz pierwszy odbyła się w stolicy Islandii, czyli w Reykjaviku. Z tego co wiem, był pan obecny na miejscu podczas wręczenia nagród.
Oj, byłem i nawet odchorowałem tę swoją obecność tam, ponieważ przedłużyłem trochę pobyt i nie byłem zbyt dobrze przygotowany na te mrozy, które tam panowały. Tak, to była gala, która miała się odbyć 2 lata temu, ale pandemia przeszkodziła. Tak się składa, że Europejska Akademia Filmowa nagrody wręcza albo w Berlinie, albo w jakimś innym mieście, to znaczy właśnie na przemian. W Berlinie bywałem też na nagrodach w Polsce, które się odbyły kiedyś w Warszawie i potem we Wrocławiu. Natomiast tutaj wszyscy bardzo szykowali się na ten Reykjavik, zresztą między innymi dlatego, że nagrody miały się odbyć w przepięknym miejscu, Harpa się nazywa ten obiekt. Potężny, ogromny, opera, scena estradowa, wszystko tam jest na jednym miejscu, w jednym miejscu. I rzeczywiście bardzo wiele gości przyjechało, były w ogóle boje o miejsca, kto pierwszy, ten był lepszy. Ja szybciutko potwierdziłem i dzięki temu mogłem tam być. To była uroczystość 3-godzinna, bardzo długa, ale świetnie wyreżyserowana. Naprawdę to się jakoś tak rzadko zdarza. Pamiętam kiedyś Maciej Sztur prowadził takie nagrody w Polsce i to było rzeczywiście doskonałe z jego powodu. Natomiast tutaj byli świetni prowadzący z Islandii i był doskonały scenariusz. Te nagrody były prezentowane nie przez profesjonalistów, na przykład nagrody dokumentalne, nominacje były prezentowane przez Polki, które mieszkają w Islandii, bo polska społeczność jest tam ogromna i to jest właściwie największa mniejszość narodowa w Islandii. Tam ponad 300 tysięcy ludzi ma Islandia, 200 mieszka w Reykjaviku, a prawie 30 są Polacy, więc rzeczywiście to na każdym kroku można było tych ludzi spotkać. I rzeczywiście przyjechało bardzo wielu wspaniałych gości i to była niezwykła okazja, żeby wreszcie po tych pandemicznych 2 latach spotkać się, porozmawiać. Miałem wielką frajdę rzeczywiście, bo spotkałem tam mnóstwo wspaniałych ludzi i nie tylko tych nominowanych, ale także tych, którzy oceniali i moich kolegów festiwalowiczów. Fajna okazja, rzeczywiście taka środowiskowa, mocna.
Pana obecność oczywiście nieprzypadkowa tam na miejscu, bo Krakowski Festiwal Filmowy chyba od lat związany jest z Europejską Akademią Filmową i z Europejskimi Nagrodami Filmowymi. No właśnie, o te związki i relacje chciałem zapytać, od czego to się zaczęło i jak one wyglądają, no bo tutaj Krakowski Festiwal Filmowy no ma ten przywilej, że może również rekomendować filmy do nagród. Więc
tak, ja mam taką przyjemną sytuację, ponieważ jestem tam jakby podwójnie, to znaczy jestem członkiem Akademii, a to się stało jeszcze w latach 90., kiedy zacząłem dystrybuować filmy europejskie, a potem dołączyłem także jako festiwal, ponieważ dostaliśmy propozycję ponad 20 lat temu, aby przyznawać taką nagrodę, wtedy ona się nazywała Pre-UIP. Ja się wtedy bardzo nastroszyłem, jakie UIP. UIP to przecież amerykańska firma i dlaczego ja mam tutaj dawać nagrodę dla europejskiego filmu krótkometrażowego na festiwalu. No ale się okazało, że UIP rzeczywiście było sponsorem, potem chyba się wycofało po paru latach, natomiast my jako festiwal zostaliśmy w tej grupie, która nominowała do Europejskiej Nagrody Filmowej, bezpośrednio dawała nominację do Europejskiej Nagrody w dziedzinie krótkiego metrażu. To było 15 festiwali, To była rzeczywiście dla nas, to był powód do dumy, bo tylko 15 festiwali w całej Europie. Natomiast później zmieniono trochę politykę i rozszerzono w ogóle liczbę tych festiwali w tej chwili do 28, a generalnie ma być ich 35. Nadal jesteśmy jedynym festiwalem w Polsce, który daje taką nagrodę. Teraz ona jest, nazywa się kandydatem do nagrody. To nie jest nagroda bezpośrednio, tylko to jest kandydat do Europejskiej Nagrody Filmowej w dziedzinie krótkiego metrażu. I kiedy już te wszystkie festiwale taką nagrodę przyznają, to znaczy jurorzy na tych festiwalach, to potem programerzy czy dyrektorzy wybieramy nominacje. Już nie 15, tylko 5. Czyli ja musiałem te wszystkie filmy obejrzeć, nie tylko te, które były kandydatami w dokumencie i w fabule, ale również te. Więc rzeczywiście jesteśmy wśród festiwali, Krakowski Festiwal Filmowy, wśród festiwali, które decydują o nagrodach w dziedzinie krótkiego metrażu, ale też dokumentu, bo jesteśmy również wśród festiwali, które mogą rekomendować tytuły do filmu, do nagrody dokumentalnej. I rzeczywiście to jest też taki nasz przywilej. Dlatego ja kibicuję tym nagrodom jakby podwójnie, bo z jednej strony oczywiście głosuję jak inni akademicy, jest wśród członków Akademii jest też profesor Tadeusz Lubelski, czyli nasz przewodniczący Rady Fundacji, więc możemy powiedzieć, że w jakimś procenciku o tych nagrodach decyduję. Nie wszystko poszło po mojej myśli, ale miałem rzeczywiście przyjemność być tam na miejscu i poddać się emocjom.
Bo chciałem dopytać o to członkostwo w Akademii, bo pan mówi, że tutaj już od lat 90. No i zastanawiałem się, czy tu właśnie wiążą się z tym jakieś obowiązki, czy też przywileje właśnie głosowania w poszczególnych kategoriach, bo rozumiem, że no to państwo jako ci akademicy, jako członkowie oddają głosy, no i decydują o tych nagrodach.
Tak, no więc tych akademików jest w tej chwili około 3000 bodaj, więc nic nie można ukartować, że tak powiem. To jest tak, że można oczywiście lobbować, można mówić, a ja zagłosowałem na film balkonowy, uważam, że on jest najlepszy, okej. Natomiast niestety to jest tak, że decyduje większość. I to nie jest jury, prawda, które mówi okej, dobra, temu filmowi damy nagrodę za najlepszy film europejski, a temu reżyserowi damy za najlepszą reżyserię, a temu scenarzyście za najlepszy scenariusz. Tu tak nie da się, bo ja tak kombinowałem, ale co z tego, jak się okazało, że wszystko zdobył jeden tytuł, jeden reżyser, co nie było mi za bardzo... Nie podobało mi się specjalnie, no ale niestety tak jest, że nie ma kalkulacji. Nie da się po prostu. Głosujemy, nie wiemy na co głosujemy i potem ta decyzja zostaje ogłoszona. Tak, no tak naprawdę akademicy niewiele mają do powiedzenia na co dzień. Jest zarząd akademii, jest biuro akademii i oni działają. Przewodniczącą, właśnie nie przewodniczącą, przewodniczącą to była, ale teraz jest prezydentką, jest Agnieszka Holland, która przejęła ten stołek, że tak powiem, po Wimie Wendersie, który był od samego początku, przez wiele, wiele lat. I teraz jest Agnieszka, jest bardzo cenioną, niezwykle cenioną postacią w środowisku europejskim, nie tylko. Nie, ona jest prezydentką, natomiast prezesem zarządu jest Mike Downey, angielski producent, kapitalny zresztą showman fantastyczny, który świetnie się czuje na scenie, co wtedy właśnie było widać. I my tak naprawdę naszym obowiązkiem jest oczywiście głosowanie raz do roku. ale też czasami dawanie głosu w jakichś wyjątkowych sytuacjach, na przykład wojna w Ukrainie, czy pamiętam, jak Akademia bardzo mocno się angażowała w uwolnienie Olega Sencowa, kiedy był więziony, kiedy głodował w więzieniu rosyjskim. Więc to wtedy tak, natomiast no, tutaj rzeczywiście w przeciwieństwie do Akademii Europejskiej czy do FIFA futbolowej, Akademia Europejska bardzo, bardzo, bardzo mocno angażuje się w polityczne sprawy, rzeczywiście dając jakby swój wyraz. I tutaj też w Reykjaviku była taka demonstracja, można powiedzieć, podwójna. Jedna to nagroda dla producentów ukraińskich, taka in gremio zbiorowa, kiedy rzeczywiście widownia powstała i bardzo długo oklaskiwała obecne tam dziewczyny i producentów, którzy byli na Zoomie. No i też w jakimś sensie można powiedzieć, no nie w jakimś, a w takim mocnym sensie, nagroda za film dokumentalny też była bardzo mocno polityczna. Tu byłem niestety zaskoczony, niestety mówię, bo bardzo liczyłem na nagrodę dla Pawła Łozińskiego. My jesteśmy już też po informacji o krótkiej liście oscarowej, gdzie też nie ma filmu balkonowego. I to jest zaskakujące, przyznam szczerze, bo wydawało się, że to jest nasz taki mocny kandydat do obydwu nagród, i Oscara, i Europejskiej Nagrody Filmowej. No niestety wygrał film Mariupolis 2, który wygrał nie dlatego, że jest wybitnym filmem, ale dlatego, że zrobił go litewski twórca, który zginął podczas realizacji. No niestety zresztą wiele osób go znało osobiście, wspaniały facet, i on niestety w trakcie realizacji tego filmu zginął, i ten film dostał nagrodę za najlepszy dokument.
Wspomnieliśmy już nazwisko Pawła Łozińskiego, film balkonowy, rekomendowany przez Krakowski Festiwal Filmowy. To ja może dopytam o te decyzje, o te rekomendacje. Czemu ten film? To znaczy, ja zapewne wiem, bo jestem absolutnym jego fanem, zresztą z Pawłem Łozińskim miałem niejednokrotnie okazję rozmawiać o tym filmie, ale tutaj zapytam raz jeszcze.
No to jest niesamowite, bo Paweł robił ten film, zaczął go robić jeszcze przed pandemią, a jakby idealnie się wstrzelił w sytuację pandemiczną, i nawet taki wyimek jakby z tego filmu też przedstawił na antenie HBO wcześniej. To jest film, który można powiedzieć, no, niezwykle prosty, bardzo prosty, prawda? Stoi facet na balkonie, reżyser, i z tego balkonu zagaduje ludzi przechodzących obok. To jest na Saskiej Kępie w Warszawie. On jest na pierwszym piętrze, więc nie jest zbyt daleko, ale też niezbyt blisko, co jest bardzo istotne chyba w tym nawiązaniu kapitalnych relacji z tymi ludźmi. Oni się czują bezpiecznie. On jakby nie wchodzi, mimo że pytaniami wchodzi w ich życie, to on jakby nie ingeruje. Nie, oni się czują bezpiecznie, odpowiadając na jego pytania. I to jest rzeczywiście film prościutki, tak jak na przykład był prosty film jego ojca Marcela, wszystko może się przytrafić, o jego bracie Pawła, który jako kilkulatek zadaje w parku pytania zasadnicze ludziom starszym, i oni nie wahają się na te pytania odpowiedzieć. I tu jest podobnie. Co chcesz zrobić? Dlaczego żyjesz? Jakie masz oczekiwania? Kochasz, nie kochasz? I tak dalej. I ten film rzeczywiście robi niebywałe wrażenie. Byłem przekonany, że on wygra. Ja widziałem wszystkie oczywiście dokumenty, 15, które kandydowały, i powiem panu, że miałem do dyspozycji trzy typy, a wybrałem jeden. Nie głosowałem na nikogo więcej, tylko na Pawła, dlatego że że wydawał mi się absolutnie bezkonkurencyjny. Tam były różnorodne filmy. Marka Kazinsa, wybitnego twórcy, zrobiony z archiwaliów. Był film produkowany przez Orwę Nyrabię, który jest dyrektorem festiwalu w Amsterdamie, jest Syryjczykiem, który produkował filmy Alala Talala Derkiego, który u nas wygrywał. No naprawdę wybitne nazwiska, świetne filmy, niby, a tu w tym kontekście wydawało mi się, że jest tylko Paweł i nic więcej. Jest jeden świetny, fantastyczny film, nie ma innych. No ale niestety, no powiem tak, pamiętam bardzo liczyliśmy na to, że wygra film o ojcach i synach Talala Derkiego, który był nominowany i wygrał też u nas, a wygrał film o Bergmanie. Dlaczego? Nie był to żaden wybitny film, ale był o Bergmanie, no więc akademicy wiedzieli, kto to jest Bergman, no i zagłosowali na Bergmana. No tutaj, no przykro to powiedzieć, bo rzeczywiście wojna w Ukrainie nas wszystkich dotyka, natomiast w tym wypadku no, trochę szkoda, że ona właśnie spowodowała, że Paweł nie dostał tej nagrody.
Mówiliśmy też o tych rekomendacjach z poprzednich lat. Chciałem zapytać właśnie, jak to wyglądało na przestrzeni lat, jeżeli chodzi o filmy rekomendowane przez Krakowski Festiwal Filmowy, ale również chciałem zapytać o obecność Polaków właśnie na tych europejskich nagrodach, no bo ona chyba gdzieś tam się zaznaczyła swoją obecnością.
No, trzeba powiedzieć, że pierwszą nagrodę w ogóle europejską to był jeszcze Felix, to się nazywała statuetka Felixa, dostał Krzysztof Kieślowski za krótki film o zabijaniu. Potem było różnie, ale mieliśmy dużą frajdę, kiedy Anna Zamecka dostała nagrodę za Komunię. Świetny film dokumentalny, który został doceniony nie tylko ze względu na temat, opowieść o chłopaku autystycznym, który opiekowany jest przez jest pod opieką swojej nieco starszej siostry, ale też, ponieważ to jest opowiedziane bardzo fabularnie, ten film był zrobiony jak film fabularny, rzeczywiście kapitalnie blisko tych bohaterów. I tutaj rzeczywiście mieliśmy dużą frajdę. No oczywiście też Pawlikowski miał swoje powody do radości, bo jego filmy Ida i Zimna Wojna też były bardzo wysoko oceniane. Tam jest tak, że w Akademii jest oczywiście wielu Polaków, to jest oczywiste, natomiast no jednak kiedy się podejmuje te decyzje, patriotyzm jest ważnym, jednak próbujemy oceniać te filmy rozważnie i zgodnie z tym, na co one zasługują. Tutaj w tym wypadku, w tym roku mieliśmy nominację filmu IO Jerzego Skolimowskiego. On nagrody nie dostał, ale nagrodę dostał Paweł Mykietyn, który, mam nadzieję, zawita do nas do Krakowa w przyszłym roku, bo zaprosiłem go do jury konkursu muzycznego i póki co jesteśmy posłowie, mam nadzieję, że to się uda. To jest wybitny rzeczywiście kompozytor. Natomiast było tam trochę innych akcentów polskich. Między innymi filmy dokumentalne, nominacje omawiały polskie dziewczyny właśnie, które mieszkają w Islandii. Nie są to profesjonalistki, ale zrobiły to świetnie. Także miałem też powód do dumy. No i oczywiście, tym akcentem była też obecność Agnieszki Holland na scenie.
No a w tym roku prawie wszystkie nagrody zgarnął film w trójkącie Rubena Östlunda, Złota Palma w Cannes, tegoroczna, dyskutowana również w Cannes, bo mówiło się, że to raczej nie jest film na Złotą Palmę i to nie jest jakieś arcydzieło, jest to prawdopodobnie sprawna satyra, ale czy żeby nagradzać, no to już każdy musi odpowiedzieć sobie sam na to pytanie. Tu chyba też zaskoczenie, że tyle nagród się posypało.
No tak, ja powiem tak, że ja nie jestem jakimś miłośnikiem tego filmu. Widziałem go na Nowych Horyzontach w lecie we Wrocławiu. Widziałem, jak żywiołowy i bardzo taki ekspresyjny był odbiór tego filmu, może to też mi trochę przeszkadzało. Nie jestem wielbicielem tego reżysera, chociaż turystę może bardziej cenię niż ten film. Natomiast no, wyglądało na to, że on rzeczywiście zgarnie wszystko, bo jest jakimś w tej chwili takim no, faworytem środowiska filmowego, ewidentnie w Europie. I było trochę żal, bo liczyłem na to, że film Close, blisko, przepiękny film o dojrzewaniu, o dochodzeniu do swojej identyfikacji płciowej, przepięknie zagrany przez młodych ludzi. No niestety on nie wygrał. Natomiast bardzo się cieszę, powiem panu, z nagrody dla aktorki austriackiej, która zagrała żonę Franciszka Józefa w filmie, który chyba jeszcze nie był pokazywany w Polsce, zdaje się, ale myślę, że będzie. No genialna rola, genialny film, bo opowiadający historię sprzed wieku, ale bardzo współczesny, bo bardzo, bardzo taki na czasie, bo opowiadający o takim jakby wybijaniu się na niepodległość kobiety, która no, gra jakąś rolę, musi temu podołać, ale niespecjalnie jej się to podoba. I naprawdę doskonale zagrany. Tutaj głosowałem na nią, dostałem nagrodę, bardzo się cieszę. Aktorską oczywiście dostał jeden z aktorów filmu Östlunda.
Dokładnie, ale jeżeli chodzi o Blisko, o którym pan wspomniał, któremu ja też no, kibicowałem, mam nadzieję, że też ten film powalczy być może w rozdaniu oscarowym, bo znalazł się na tej shortliście oscarowej, która no, w zasadzie przed chwilą została ogłoszona, do tego IO Jerzego Skolimowskiego, więc jednak miejmy nadzieję, że w tym kolejnym rozdaniu tutaj te filmy powalczą o swoje. Natomiast ja na sam koniec jeszcze dopytam, no bo oczywiście chciałbym skorzystać z okazji o przyszłoroczny Krakowski Festiwal Filmowy. Pewnie możemy się spodziewać już niedługo pierwszych zapowiedzi.
Tak, powiem panu, że nie wiem właściwie dlaczego do tej pory nie pochwaliliśmy się paroma tytułami, które już mamy, bo oczywiście ta selekcja trwa. Filmy napływają. Ja właśnie będę musiał nadrobić moje zaległości teraz w okresie świątecznym, ponieważ wiele tytułów moi koledzy selekcjonerzy już mi zarekomendowali, a ja się do tej pory ograniczałem właściwie do tego, co gdzieś tam oglądałem w świecie, bo byłem w Amsterdamie, byłem w Lipsku, byłem w Buenos Aires, gdzie parę filmów takich z tego kręgu iberoamerykańskiego wypatrzyłem. I działamy mocno. Rzeczywiście z Amsterdamu mamy film, który dostał nagrodę za reżyserię, wybitny. No i mamy już oczywiście temat jakby taki zasadniczy, który co roku najwcześniej się rodzi. To jest kinematografia, która będzie jakby bohaterem tego przeglądu. To jest Hiszpania w tym roku. Będzie fokus na Hiszpanię i te filmy już powoli wybieramy. I mamy też już Smoka Smoków, ale jeszcze go nie ogłosiliśmy oficjalnie. zrobimy to w styczniu. Rada programowa nie miała problemu, podjęła bardzo jednoznaczną, szybką decyzję. Laureat chce przyjechać, więc bardzo się cieszymy. No i oczywiście mamy wiele takich pomysłów nowatorskich, jeśli chodzi o oprawę festiwalu, no bo nie chcemy stać w miejscu, kombinujemy, żeby się wszystko jakoś tam trochę zmieniało, no ale to też będziemy powoli jakoś to ujawniać. Działamy bardzo, bardzo mocno, bo to szybko zleci niestety ten czas i wiem, że musimy już te decyzje jak najszybciej podejmować.
Tak, Smok Smoków to bardzo symboliczna, ale też ważna nagroda dla krakowskiego festiwalu filmowego. Pamiętam, że bodaj rok temu to był Piotr Dumała, jeżeli się nie mylę, a w tym roku, gdybym można przypomnieć?
Piotr Dumała był dwa lata temu.
Dwa lata temu.
Bo na przemian mamy właśnie Smoka Smoków, animatora lub dokumentalistę. Rok temu był Jarmo Jaskalainen, który niestety zmarł i nie przyjechał do Krakowa. Była jego córka i żona. W tym roku animator. W tym roku animator. Ale tak jak powiedziałem, decyzja już jest. Program się tworzy, natomiast w styczniu ogłosimy, kto jest tym szczęśliwcem.
No to wybitna postać. W takim razie czekamy na tę zapowiedź, no i oczywiście na kolejne zapowiedzi, kolejne sekcje, które będą się na pewno ujawniać z biegiem kolejnych tygodni i miesięcy. No i dziękujemy oczywiście za to nasze dzisiejsze poranne spotkanie, że udało się połączyć w tym przedświątecznym czasie. Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego, był z nami. Dziękuję jeszcze raz bardzo.
Dziękuję bardzo. Dzięki.
Rozmów off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku, między 9 a 12 w audycji off on w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.